od niedawna jest solowa płyta. Ja przyznaję się, że z dużą ciekawością na nią czekałam i każdy singiel był przeze mnie witany radośnie, a teraz witam Dobrawę na naszej antenie. Dobrawa Czocher.
Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło.
Cieszę się, że znajdujesz czas, bo już za chwilę go nie znajdziesz, bo będzie trasa, skoro jest płyta. I powiedz mi, jak się czujesz z solową płytą? Pierwszą.
Tak, niesamowicie się czuję. Wiele rzeczy się pokrywa i gdzieś rozpoznaję te emocje, które odczuwałam, kiedy wydawałyśmy albumy, czy to Białą Flagę, czy Inner Symphony z Hanią Rani. Ale teraz rzeczywiście, kiedy ta odpowiedzialność już tylko spoczywa na mnie i na przykład właśnie jadę w trasę zupełnie sama, będzie mi towarzyszyć tylko mój kolega akustyk, Gustaw Miłoszewski, więc całe szczęście jeszcze będzie on, ale tak zupełnie inaczej to odczuwam, jest to oczywiście wielkie szczęście dla mnie, ale też ogromna odpowiedzialność, co odczuwam i z czym gdzieś tutaj każdego dnia sobie pracuję też tak mentalnie.
Wiesz co, to jest niesamowite, dlatego że rzadko zdarza się, że człowiek muzyk z filharmonii tak wychodzi do szerszego odbiorcy, prawda? Bo w filharmonii jest bezpiecznie, jest miło, wiadomo o co chodzi, wiadomo jaka publiczność przychodzi. Tobie i Hani udało się trafić do, nie powiem, że do mas, ale chyba tak to można nazwać, dlatego że na wasze koncerty przychodzili ludzie właściwie z każdej takiej może bardziej ambitnej puli różnych odbiorców, o to mi chodzi, prawda? Bo ktoś, kto słucha jazzu, też może odnaleźć w twojej i w waszej, bo to teraz mówimy o twojej, ale wcześniej oczywiście masz doświadczenie dwóch albumów i koncertów z Hanią. To jest ciekawe, opowiedz trochę o tej drodze, no bo wiadomo, trzeba się wykształcić jako muzyk klasyczny, zdobywać te wszystkie stopnie, przejść swoje w filharmonii i kiedy, jak to się stało, że w ogóle istniejesz w świadomości publicznej? Czy to było jakoś tak przypadkiem trafiłyście, czy wiedziałyście, że chcecie wyjść?
Znaczy ja w ogóle chyba nie do końca wierzę w przypadki. Mhm. I mam takie poczucie, że tak się musiało stać. Oczywiście ja odbyłam taką standardową edukację muzyczną, jaką w Polsce uprawiamy, czyli w wieku 7 lat poszłam do pierwszego stopnia do szkoły muzycznej, później do gimnazjum i liceum i w ogóle do takiego ogólnokształcącego, gdzie zresztą poznałam Hanię. Później studiowałam w Warszawie, później jeszcze czułam, że chcę te swoje umiejętności gry na instrumencie udoskonalać, więc wyjechałam za granicę i mieszkałam w Niemczech. Studiowałam od wybitnego pedagoga w Hochschule w Detmold.
Czyli cały czas taką ideą muzyka klasyczna, że tak, to będzie ten świat twój.
Tak, nosiłam w sobie takie pragnienie bycia częścią zespołu orkiestrowego i to był mój taki główny cel, ale żeby go osiągnąć, to oczywiście musiałam się stać dobrą wiolonczelistką. No to nie przychodzi tak z dnia na dzień, trzeba to wypracować. W każdym razie myślę, że od zawsze zarówno we mnie, jak i w Hani była jakaś taka otwartość na wszystkie gatunki muzyczne i ja nigdy nie czułam, że muzyka klasyczna to jest coś lepszego i coś dominującego każdy inny gatunek.
Wiesz, nam wydaje mi się, że po prostu jest to coś wymagającego o wiele więcej pracy.
Tak i też
i dyscypliny.
Myślę, że najprawdopodobniej muzyka klasyczna jest po prostu taką matką wszystkich innych gatunków muzycznych, co nie znaczy, że jest to bardziej wartościowe, chociaż tak jak mówisz, na pewno jest to bardziej wymagające i też tak jak w dobrej literaturze trzeba się rozsmakować, tak też w muzyce klasycznej.
Ładne porównanie, to prawda.
W każdym razie, no zawsze we mnie był jakiś taki głód i wyrażania siebie w pełni i w ogóle odkrywania tego, kim jestem naprawdę i to też miało swoje przełożenie w muzyce, tak mi się wydaje. Więc kiedy przyszła ta szansa do nas z festiwalu In Memoriam imienia Grzegorza Ciechowskiego z Tczewa, to jakby ja wiedziałam, że my to zrobimy, chociaż nigdy wcześniej nie pochylałyśmy się nad podobnym projektem. I już wtedy myślę, że to był pierwszy taki raz, kiedy ta taka ochota na robienie czegoś po swojemu rozkwitła we mnie. Chociaż oczywiście ja muszę powiedzieć, że wtedy to Hania robiła aranże, a ja jakby je interpretowałam, je wykonywałam, nadal byłam wykonawcą, ale już wtedy na scenie wykonując tego Ciechowskiego ja czułam wolność. zupełnie innego rodzaju wolność niż te, kiedy wykonywałam na przykład sonaty Beethovena, które notabene były dla mnie zawsze chyba najtrudniejsze, niż w ogóle muzyka Beethovena. Zawsze mi sprawia największą trudność.
Jak obserwuję muzyków klasycznych ćwiczących, bo sama nie podeszłam nigdy, ale kiedy obserwuję właśnie tych klasycznych, to widzę, ile pracy trzeba włożyć i dyscypliny ogromnej trzeba włożyć w to, żeby właśnie tę wolność poczuć.
Absolutnie.
To jest opanowanie.
Przeszedł, bo trafiłaś w samo sedno, wiesz, i w ogóle też opisać takie zjawisko tak adekwatnie, to nie jest wcale taka łatwa sprawa. To dokładnie o to chodzi moim zdaniem, że aby się wyrazić w muzyce klasycznej, poniekąd trzeba być doskonałym, a żeby być doskonałym, to trzeba po prostu ćwiczyć codziennie wiele, wiele godzin i się dokształcać cały czas u wybitnych pedagogów.
I wtedy dopiero, kiedy już masz opanowany na przykład ten koncert czy ten utwór, to wtedy dopiero jest, kiedy go grasz i kiedy potrafisz go zagrać i kiedy już zwalczyłaś w sobie te wszystkie ograniczenia różnego rodzaju, bo to są tak. I fizyczne przecież, prawda? Bo to chodzi tak. O konkretny ruch palcami.
O technikę, czy... absolutnie. Oczywiście też wrażliwość, ale aby móc tą wrażliwość wyrazić w muzyce klasycznej, to najpierw trzeba tę technikę opanować, doskonały warsztat, doskonałe rzemiosło.
Wiesz, to mi się trochę też kojarzy z Picassem na przykład, który potrafił fantastycznie rysować realistycznie, ale właśnie dopiero kiedy to opanował, poszedł w kompletnie odjechane i w taką wolność, o której rozmawiamy teraz.
Zgadzam się. Mhm. Dla mnie też takim przykładem jest Arnold Schönberg, to jest taki też świetny kompozytor, bardziej współczesny, który najpierw, jak słuchamy jego wczesnych kompozycji, to słyszymy niemalże romantyzm, a później poszedł do dekafonii, w ogóle w takie odkrywanie zupełnie nowych kontynentów. Niesamowita sprawa, tak? Także rzeczywiście chyba, aby poczuć taką wolność, to trzeba najpierw troszkę do jakiejś takiej klatki się chyba zamknąć, w jakiejś klatce zamknąć przez jakiś czas. My po prostu, nadal będąc studentkami Uniwersytetu Muzycznego, ten projekt rozwijałyśmy, ale w takich kategoriach bardziej, że to jest taka nasza odskocznia, taka nasza radość, coś takiego zupełnie nieokraszonego, czy to promocją jakąś taką niesamitą, czy w ogóle zarabianiem pieniędzy, mówiąc tak bardzo brzydko i wprost, ale jakby zupełnie to nie miało z tym nic wspólnego, dlatego ja też mam ogromny sentyment do tego projektu, ogromny, i kiedy myślę o tym, to w ogóle pamiętam siebie właśnie taką, że ja w ogóle wtedy zaczęłam w jakąś taką magię w świecie wierzyć, że rzeczy takie niesamowite przychodzą jakoś tak same czasami.
Tak, chyba wiem, o czym mówisz. Tak się zdarza. Ja to mam na to nazwę. Rzeczywistość okazuje się lepsza od marzeń. Bo czasami tak. Jest tak, że trudno, a nawet byłoby sobie wymarzyć to, czego doświadczamy, prawda?
Tak.
I tego Państwu życzymy w ogóle, wszystkim tego życzymy, żeby tego zasmakować. Tak, to człowiek planuje sobie coś, chciałby, żeby było tak, a nagle się okazuje, że jest jeszcze lepiej. Trochę tak jakby, nie wiem, planował wakacje w hotelu trzygwiazdkowym, a nagle ma 5.
Tak, albo poznaje w tym trzygwiazdkowym, bo nie musi być najlepszy, ale po prostu poznaje kogoś niesamowitego, kto zmieni bieg jego życia, prawda?
Też. I tak to trochę właśnie z Wami było. Ja przyznaję, Inner Symphonies to jest jedna z moich najbardziej ukochanych płyt ostatnich czasów i mogę do niej wracać po prostu zawsze. I w związku z tym czekałam bardzo na Twoje solowe dokonania. Tam nie jest tylko wiolonczela, tak? Czy jest tylko wiolonczela? Powiedz mi, co ja tam słyszę w ogóle? Co my tutaj słyszymy? No bo oczywiście wiadomo, słyszymy wiolonczelę, ale tych dźwięków tam jest bardzo dużo.
Tam jest bardzo dużo tych dźwięków, ale ja sobie założyłam jeszcze zanim w ogóle napisałam pierwszy dźwięk, to założyłam, że to będzie tylko i wyłącznie wiolonczela. Że ja chcę z niej wydobyć właśnie takie rzeczy, o które sama bym siebie nie podejrzewała. Zwłaszcza jako muzyk klasyczny, klasycznie wykształcony, bo później tę płytę też z producentem Niklasem Paszburgiem poszerzaliśmy o brzmienia przy pomocy komputera i wszystkie jakieś szmery, odgłosy dziwne, które właśnie można by pomyśleć, że to nie wiolonczela, to jest po prostu moje takie odważne, mówię jakby w swoim imieniu, bo dla mnie to jest odważne, odważne podejście do instrumentu, który znam, wydawać by się mogło tak dobrze, a okazuje się, że nadal odkrywam go na nowo zupełnie.
Wszystko, co słyszymy, jest wiolonczelą. Wszystko.
Tak, absolutnie każdy dźwięk, tylko później te brzmienia, te szmery, te odgłosy, które są wydobyte z wiolonczeli, my z Niklasem multiplikowaliśmy, wzbogacaliśmy o różne efekty, rewerby, delaye, pogłosy, echa itd., itd. Dlatego to brzmienie jest też takie troszkę, i takie też było założenie tego albumu, żeby ten dźwięk był taki oniryczny, taki trochę jakby nienamacalny, taki jak z innego świata gdzieś.
Jest, powiedziałaś oniryczny i ja mam wrażenie po przesłuchaniu tej płyty, że jest to taki właściwie ten sam motyw, bywa tak, że śni nam się to samo, tylko w różnych odsłonach. Ten sam wątek w różnych snach.
Ja chciałam bardzo, żeby ten album miał taką strukturę właśnie, w której przeprowadzam jak gdyby słuchacza przez ten etap śnienia albo właśnie takiego skomunikowania się z tym swoim głębszym ja. Dlatego też jest prolog, jest epilog na początku i na końcu. W środku są utwory, które też mają jakby, każdy z nich ma jakieś znaczenie, jakąś symbolikę, ale tworzą też jeden spójny, tak chciałam, spójny koncept. Właśnie takiej podróży przez coś głęboko w nas.
Jeśli chodzi o tytuły, to chyba rozumiem, no bo jest Chasing for the Now, czyli gonienie za tym teraz, jest to wybaczeniu, jest zima, marzec, to się trochę łączy. Nie zdziwiłam się, że jest Prayers albo Voices, no bo tutaj faktycznie są to wyjaśniające wiele tytuły, ale powiedz, o co chodzi z tym sobowtórem? Dlaczego jest doppelganger?
To wszystko jest wymyślone, wykoncypowane przeze mnie i też ten doppelganger mieści się jakby na drugim miejscu na płycie. Ta sama struktura łączy pierwszy utwór z drugim i ja chciałam, żeby to było takie spójne przejście od tego prologu, który jest takim momentem początkowym, w którym zanurzamy się w ten inny stan umysłu, a doppelgänger to już jakby mamy tą samą harmonię, ale już powoli zaczyna się jakiś ruch, który wprowadza nas w jakiś inny świat, w jakieś wydarzenia i historie. A doppelgänger to w ogóle dosłownie znaczy sobowtór i ja sobie tak to wymyśliłam, że po prostu w snach często jakby widzimy siebie, ale pytanie jest, czy to jesteśmy my w ogóle? Czy my jakby stajemy się, nie wiem, może symbolem czegoś? Albo może właśnie widzimy siebie w końcu takimi, jakimi jesteśmy naprawdę? Ja nie mam jednej jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Po prostu to są rzeczy, które mnie fascynują i które ja gdzieś chciałam i sobie zadać te pytania i też słuchaczom.
Niedawno rozmawiałam z Agą Derlak, pianistką jazzową, o tym, że bardzo fajnie jest pozadawać sobie takie pytania, na które niekoniecznie znajdziemy odpowiedzi, ale jest dobrze się nimi pobawić.
Tak, absolutnie. I one moim zdaniem w ogóle są, dla mnie przynajmniej, takim głównym źródłem inspiracji do tworzenia muzyki, bo muzyka właśnie ma tę właściwość, że opisuje stany i zjawiska i emocje, które są bardzo często ciężko do opisania słowem. I ona gdzieś dociera bardzo głęboko, ona dociera do właśnie tego, jak ten sen my czujemy, jak my go widzimy, ona dociera do jakiejś głębi bardzo bezpośrednio, moim zdaniem. To był też ten czas, kiedy stworzyłyśmy z Hanią Inner Symphonies, to niektóre z utworów właśnie z Dreamscapes powstały też już wtedy, ale to powiedzmy były takie szkice. To były takie moje pierwsze poszukiwania kompozytorskie. I później z czasem, bo też byłyśmy bardzo zajęte z Hanią, jeśli chodzi o promocję.
Och, tam się bardzo dużo działo, naprawdę. Wpadłyście w taki chyba nawet można powiedzieć roller coaster trochę.
Troszkę tak. No ale jak tylko znajdowałam gdzieś ten czas pomiędzy i zaszywałam się w swoim studio albo pokoiku i szukałam jakichś nowych pomysłów, to właśnie przede wszystkim zadawałam sobie pytanie, co mnie w tym komponowaniu tak fascynuje, co mi to daje i dlaczego to jest dla mnie takie niesamowite. No i odpowiedź właśnie jest taka, że moim zdaniem za pomocą tej materii muzycznej jesteśmy w stanie czasami więcej zobrazować i opisać niż jak wtedy, kiedy coś opowiadamy słowem. I ja chciałam, żeby ta płyta właśnie czegoś takiego dotykała, takiego tematu. I wtedy, jak już sobie zdałam sprawę z tego, że jakby to jest mój kierunek poszukiwań, to zaczęłam szukać tematu. No i bardzo szybko przyszedł do mnie sen. I wtedy, jak już sobie wybrałam ten temat i stwierdziłam, że to będzie właśnie płyta konceptualna, płyta o snach, no to już wtedy te dźwięki troszkę same się zaczęły robić. Po prostu ta aura tego snu mnie prowadziła.
A zdarza ci się śnić dźwięki?
Tak, zdarza mi się śnić melodię i zawsze sobie obiecuję, że zapamiętam, po czym oczywiście nie pamiętam.
Chyba tak, to jeżeli ktoś śni dźwięki, to chyba tak wszyscy ci, którzy śnią dźwięki, tak mają.
Tak, ale muszę powiedzieć, że na przykład nie pamiętam konkretnej melodii, ale pamiętam jej charakter. Pamiętam jakby, co mi towarzyszyło przy czuciu tej dynamiki, tej melodii i też z tego czerpałam, muszę przyznać, właśnie tworząc Dreamscapes, że to mnie też często jakby wyobrażenie tego, że mam jakiś ślad tego doświadczenia ze snu, że nie pamiętam konkretów, ale mam jakieś takie właśnie zamazane wyobrażenie tych moich emocji, które tam się wydarzyły. I to też chciałam uchwycić na tej płycie właśnie, bo to jest też niesamowite, że coś w nas pozostaje, chociaż nie pamiętamy konkretnie co.
Czyli pierwszym impulsem to jest emocja.
Dla mnie tak. Ja chyba w ogóle jestem taką osobą i nie wiem, czy to jest powód do dumy, nie wiem, czy to jest powód do wstydu. Znam takie osoby, które są bardzo takie intelektualne i tym intelektem się w życiu kierują i też to bardzo doceniam, ale ja chyba jednak jestem taką osobą, która bardzo poszukuje tego wyrażania, tej ekspresji, czegoś, co dotyka jakiejś głębi, zrozumienia tego w ogóle, czym ta głębia jest i tak dalej, więc tak. Ja zdecydowanie kieruję się tą emocjonalnością.
Tak, tylko że trzeba najpierw ją poczuć, a potem sobie zdać z niej sprawę, że ją czujemy, tak? I pozwolić jej być. To jest dość skomplikowany proces i wiele osób na przykład od razu na dzień dobry gdzieś tam spycha, a potem dziwią się, o, boli mnie głowa albo brzuch z jakiegoś powodu.
Tak, zdecydowanie. Ja w ogóle teraz też jestem bardzo zainteresowana tematem nie tylko psychosomatyki, ale w ogóle właśnie emocji i chorób i tego wszystkiego.
Tak, jak jesteśmy utkani, prawda? Ile tam jest tych warstw. Rozumiem, że tak powstają zarysy kompozycji. Właśnie najpierw jest ten emocjonalny wątek, ale potem prawdopodobnie w związku z tym, że jesteś muzykiem klasycznym, to zaczyna się porządna praca.
Tak, absolutnie.
Ta intelektualna.
Tak, więc może jest cząstka ta intelektualna we mnie też. Ale na pewno nie jest tak, że ona dominuje ten artystyczny, ten wyrazowy kontekst, że jednak stawiam sobie na piedestale to, co chcę wyrazić za pomocą tej muzyki czy tego konkretnego utworu. Co też nie znaczy, że na przykład jestem zamknięta na interpretacji innych osób. To też mnie na przykład niesamowicie interesuje, jak inne osoby odbierają muzykę, która jakby w moim odczuciu była taka, a ktoś zupełnie inaczej ją odbiera i to jest świetne. Ale tak zdecydowanie później jest taka praca bardziej nad formą, ponieważ wykorzystuję jeden instrument, to też jak to zrobić, żeby to nie było nudne, żeby to nie było obciążające dla słuchacza, że słyszy ciągle tylko tą jedną tkankę brzmieniową, jaką jest wiolonczela. Dlatego też właśnie uważam, że dobrym wyborem było produkowanie tego albumu z Niklasem i dodawania mu takiej lekkości za pomocą tych efektów, jakie współczesna technika nam oferuje.
Dobrze, i co? I całą tą współczesną technikę zabierzesz w trasę?
No właśnie, i tutaj musiałam sobie postawić to pytanie, bo były takie koncerty, gdzie prosiłam po prostu kolegów i rozpisałam nuty i w trio czy w kwartecie wiolonczelowym graliśmy te utwory i to była świetna sprawa, aczkolwiek bardzo skomplikowana logistycznie i pochłaniająca też niestety bardzo duże pieniądze, bo na przykład jak lecieliśmy do Belgii, to proszę sobie wyobrazić kwartet wiolonczelowy i na każdą osobę plus wiolonczela siedzenie.
Tak, wiolonczela musi mieć swój bilet, oczywiście.
I też są zawsze komplikacje na drodze, są zawsze komplikacje z tą wiolonczelą, także no to jest wyzwanie.
A czy twoja wiolonczela ma imię? To tak w ogóle tak, bo na pewno jesteście bardzo zżyte i jest to część ciebie, więc tak, jak ją traktujesz tak właśnie?
No bardziej bym właśnie odpowiedziała tak, że to traktuję ją jak część siebie, więc może takie przedłużenie mnie. To też był zawsze taki mój cel jako wiolonczelistki, żeby ten instrument tak brzmiał, żebym mogła tak wygrać, żeby ludzie mieli wrażenie, że to jest jakby przedłużenie mojej osobowości. Nic jest dobrawą. Odbyłam parę takich koncertów skomplikowanych, no i na którymś etapie po prostu zdałam sobie sprawę, że nie dam rady na ten moment tego unieść, więc muszę znaleźć inne rozwiązanie. No i znalazłam, ponieważ korzystam teraz z Loopera i to jest taka maszyna, dzięki której na żywo wszystkie te warstwy, które Państwo usłyszycie na Dreamscapes, ja po prostu gram.
Ale one są już wcześniej przygotowane, czy ty na oczach i uszach słuchacza je przygotowujesz, a potem łączysz?
Właśnie tak. Od podstaw buduję całą tą mapę brzmienia, całą tą orkiestrę wiolonczel, bo właśnie ten sprzęt takie możliwości mi daje. I to jest fantastyczne i ja cały czas się uczę też pracy z tym, uczę się też jak chcę, żeby w ogóle to brzmiało na koncertach na żywo. Też na przykład dostrzegłam, że niektóre utwory nie mogą mieć takiej dosłownej formy, jaką zawarłam na płycie, ponieważ lepiej sprawdzi się, jeśli na przykład część B z utworu, nie zagram jej na przykład i się skupię na części A, ale ją rozszerzę i na przykład dodam improwizację. Więc troszkę przearanżowałam te utwory właśnie pod kątem też tego Loopera, bo z biegiem czasu i też patrząc, co działa, co nie na scenie, pracując z tym Looperem, zdałam sobie sprawę z paru rzeczy. No i teraz już myślę, że mniej lub więcej jestem przygotowana, bo w zasadzie jutro też lecę do Belgii, tym razem sama z Looperem. I to jest już moja trasa właśnie europejska, którą zaczęłam w Holandii, teraz jest Belgia, później Hamburg, Londyn. I to powiedzmy są takie pojedyncze wyjazdy, a później przez 2 tygodnie z moim partnerem jedziemy w taką już konkretną trasę. Prawie że codziennie będę mieć koncert.
Wyzwanie porządne. A wiesz co, a wcześniej miałaś do czynienia z taką elektroniką, bo wiem, że to czasami, oczywiście, że jesteś młodą osobą, więc to nie jest problem, żeby się nauczyć nowej rzeczy, ale bardzo często jest tak, że jeżeli masz instrument akustyczny, prawda, no to ta część elektroniczna może być przerażająca.
Absolutnie dla mnie była i w ogóle też obcowanie z Abletonem, czyli z tym programem do produkowania, do
program,
produkcji
tak.
muzycznej. Dlatego też poprosiłam Niklasa, nie ukrywam tego, bo po pierwsze uważam, że jest fenomenalnym producentem, po drugie bardzo lubię jego utwory i wierzę w jego gust. A po trzecie właśnie ja jeszcze na tamtym etapie nie byłam tak sprawna w Abletonie, żeby samemu sobie tę płytę wyprodukować. Ale później ten Looper, no i na początku mnie przerażał, ale teraz jakby widząc, ile on mi daje możliwości i jaką wolność na scenie właśnie, a propos wolności znowu, bardzo go doceniłam, bardzo się z nim zaprzyjaźniłam i bardzo lubię w ogóle te koncerty, bardzo lubię wykonywać ten repertuar razem z Looperem.
No tak, urządzonka tak mają, że czasami patrzymy na nie i zastanawiamy się, czy ono mnie zje, a potem się okazuje, że to można oswoić i jest przyjemnie.
Tak, tak. Oswajam się cały czas z tym Looperkiem.
Na pewno też masz do czynienia z zupełnie inną publicznością niż w Filharmonii. Czy nie? To zagadka dla mnie, bo nie wiem.
Mam wrażenie, że jednak w tej naszej, mojej publiczności jest otwartość na muzykę klasyczną. Że to są osoby, które na pewno lubią muzykę instrumentalną, bo jednak taką wykonuję, taką też tworzę. Ale jednocześnie na przykład może lubią też muzykę elektroniczną, czy ambientową. Moim zdaniem w tej muzyce mojej też jest, można to odnaleźć, ten ambient, bo jest duża przestrzeń w tym brzmieniu i moim zdaniem tym się charakteryzuje głównie właśnie muzyka ambientowa.
No więc publiczność jest po prostu otwarta na różne eksperymenty, na dźwięki?
Tak, myślę, że tak. Ja w ogóle muszę powiedzieć też, że ja pracowałam w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, nadal pracuję, w ogóle też nie zrezygnowałam z tego. To jest też kolejny gdzieś tam temat ciekawy, myślę, jeśli chodzi o mnie. Jak pewnie Państwo wiecie, to ta Filharmonia jest też dość otwartym miejscem i zaprasza różnych artystów, więc też publiczność, jaka przychodzi, wydaje mi się, że jest dość przygotowana na innowacyjność. Więc kiedy grałam jako członek orkiestry tę największą symfonikę jak Malera, czy Beethovena, czy Czajkowskiego, to jakby widziałam tę publiczność, która później przechodziła na przykład na tak zwane soundlaby, które właśnie polegają głównie na elektronice, na muzyce elektronicznej, ale też właśnie na przykład korzystają z instrumentów smyczkowych oprócz wykorzystania komputera. Także wydaje mi się, że jednak to jest ta sama publiczność. Śmiem zaryzykować, że tak jest. otworzyłam się na improwizację i pozwalam sobie przy tym secie tak zwanym improwizować.
Dla muzyka klasycznego to wcale nie jest oczywiste, prawda?
To w ogóle nie jest oczywiste. Komponowanie dla muzyka klasycznego, który nie ma wykształcenia w tym kierunku, to też nie jest oczywiste. Na pewno wymagało ode mnie jedno i drugie odwagi i no cały czas gdzieś poszukuję właśnie tej wolności na scenie, a improwizacja, no to jest też takie piękne narzędzie, które to Leszek Morzyk, który teraz w ogóle jest też moim jakimś takim autorytetem niesamowitym, obserwuję jego działalność teraz też pod kątem właśnie takim już nie tylko muzycznym, tylko też tym, jak on funkcjonuje w przestrzeni medialnej. I to jest tak niesamowite, jaką prawdę ten człowiek niesie i jak pięknie potrafi pozostać sobą, a jednocześnie też jakby mówić rzeczy bardzo ciekawe dla odbiorcy.
Tak, i on się potrafi zachować w wielu sytuacjach, nawet kiedy ktoś mu rzuci coś nieprzyjemnego, coś głupiego, nawet kiedy aż by się chciało odpowiedzieć ironicznym komentarzem na jakieś tam zachowanie.
Nawiązałam do niego, ponieważ on mówi o improwizacji, ale też o błędzie, jako o asumpcie do tworzenia czegoś nowego.
Tak, to w jazzie bardzo dużo się o tym mówi, że właśnie jak ktoś źle zagrana nuta, to jest ten moment, gdzie jakby schodzimy z głównej drogi w boczną ścieżkę tak. I tam szukamy. Mhm.
Tak, i to jest dla mnie rewolucyjne, to jest dla mnie nowe. I ja wciąż noszę w sobie taki lęk muzyka klasycznego przed nieczystą nutką czy omsknięciem palca, ale właśnie za pomocą tej improwizacji uczę się tego nowego podejścia i jak już się to wydarzy, że na przykład właśnie ten palec mi się omsknie, ale ja z tego jakoś wybrnę i to mnie naprowadzi na nowy tor, to też jest to jakiś taki rodzaj takiej podniety wewnętrznej.
I to jest ta radość.
To jest ta radość, tak.
Tak, to jest ta radość. A wiesz co, mówisz o konkretnym przypadku muzyka klasycznego, który wchodzi na inną ścieżkę, ale ja myślę, że można już na to spokojnie rozszerzyć i każdy może sobie wziąć z tego coś dla siebie, no bo przecież ile razy życie nas stawia przed takimi sytuacjami, gdzie trzeba zrobić coś nowego, trzeba zmienić utarty szlak. Mnóstwo osób zdarzyło się z taką sytuacją, że tracą pracę albo muszą w ogóle zmienić, albo pojawia się dziecko i przecież też jest zmiana kompletna wszystkiego, albo pojawia się partner i też jest zmiana wszystkiego. Albo znika i też jest zmiana wszystkiego, tak. Więc myślę, że ta ciekawość tego odkrywania jest tutaj kluczem, prawda? Że trzeba z taką ciekawością w ogóle podejść do siebie na zasadzie, co ja tu mam w tym pakiecie pod tytułem ja, co tam się znajduje.
Tak, no bardzo pięknie mówisz, bardzo fajnie mi się ciebie też słucha.
Wiesz, to są moje wnioski po rozmowie z Agą Derlach, więc wygląda na to, że lubię z kompozytorkami o tym rozmawiać po prostu.
Tak, zdecydowanie ta improwizacja to jest troszkę taka metafora życia oczywiście, ale też takiego według mnie podejmowania jakichś decyzji przed nieznanym, tak, przed nowym, przed czymś, co trochę przeraża. No ale jak znajdziemy w sobie tę odwagę, otworzymy się na to, to często ta nowa ścieżka okazuje się właśnie, a wracając do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czymś takim jeszcze lepszym, niż moglibyśmy sobie wymarzyć. Ja myślę, że właśnie wtedy wydarzają się takie rzeczy, kiedy znajdujemy w sobie tę odwagę do pójścia nowym torem, bardziej może zgodnym z tym, co czujemy gdzieś tam wewnątrz.